Mieszkam na obrzeżach Lublina, w jego południowo-zachodniej części. Nowe bloki, niekończące się budowy, młodzi ludzie i dużo dzieci. Jest koniec upalnego czerwca. Wracam z pracy. Jak zwykle grupa kilkanaściorga dzieci bawi się na boisku tuż pod moim blokiem. Jednak niecodzienne jest ich odkrycie. Mam przy sobie mikrofon, więc rejestruję na taśmie to, co się dzieje.
Co to jest?
Są kości.
Skąd macie te kości?
Ich się pytam.
No nie, no szliśmy tam, mieliśmy sobie robić ognisko w wąwozie i przychodziliśmy tam na tej nowej ulicy, co robią. I tak jakoś napotkaliśmy, znaleźliśmy pierw kość piszczelową. Na górce znaleźliśmy tam drugie szczątki. I tak jakoś zaczęliśmy kopać, tak wykopaliśmy kilka szkieletów. I...
Słuchajcie, a pokazalibyście mi to miejsce, gdzie te kości były?
No mogę pokazać.
Bardzo chętnie.
Monika, poczeka, powiem,
że mi zapytać. To George Bush.
Jestem już z dziećmi w miejscu, gdzie budowana jest nowa droga. To zaledwie kilkadziesiąt metrów od mojego bloku.
Przyszliśmy tu na to, chłopaki znaleźli kości. Znaczy, no tamto... Szkielet, no dosłownie cały. Czaszkę mieliście, czy nie? No też czaszką.
Jak tutaj wiaderku jest, to widać, że to jest na przykład kość miednicy. I kość przyłudowej. Że to, a moim zdaniem z dziewczynami, to myślimy, że to jest właśnie mniejszego dziecka, bo to jest akurat mała kość.
Tyle kości jeszcze.
A gdzie jeszcze?
Tu, gdzie kolega pokazał.
W tym miejscu, tak, tu gdzie stoimy.
To jest kawałek.
I tutaj jest kawałek.
Tutaj człowiek tak musi leżeć.
Jestem przerażona. Pierwszy raz w życiu widzę na własne oczy taką ilość ludzkich kości. Wzywam policję.
Halo, dzień dobry, Monika Hemperek. Ja dzwonię w sprawie kości, które zostały odnalezione przy ulicy Szczytowej, tam gdzie jest zbudowana droga. Jestem z grupą dzieci, które mają wiadro pełne kości. Tutaj nie ma żadnego patrolu, żadnej policji, nikogo.
Kolega młodszy niesie kawałek kości.
Gdzie to znalazłeś?
Tam, na górce. Kolega znalazł i mi dał.
Paniki dostaję.
Uważaj.
Idę sobie, kopię, a tu czaszka mi wychodzi. Mówię, pani, tutaj jest.
Widzi pan, panie policjancie, co tu się dzieje? Dzieci znajdują wszędzie te kości.
To my ostatnio widzieliśmy, jak spychał kości.
Policjanci zabezpieczają ludzkie kości, które leżą na terenie przekopanym przez buldożery i pakują je w worki. Wstępną analizą szczątków zajmie się lekarz medycyny sądowej. Jeśli są to ofiary zbrodni, to musiało tu dojść do zbiorowego mordu, bo znaleziono kilka niekompletnych szkieletów. A może są to ofiary reżimu stalinowskiego? W okresie PRL-u ginęły bez wieści setki ludzi. Przyznam jednak, że gdy tylko zobaczyłam te szczątki, pomyślałam o II wojnie światowej. Niedaleko od tego miejsca, w odległości kilku kilometrów, jest były nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Niemcy pozbywali się ludzkich ciał, wywożąc je do zbiorowych mogił poza obóz, by zatrzeć ślady zbrodni. Mój pradziadek zginął najprawdopodobniej w takich okolicznościach. Zatem mogą być to ofiary Majdanka, II wojny światowej. A może pochodzą z zupełnie innego okresu? Następnego dnia w miejscu odkrycia szkieletów są już archeolodzy, by zbadać, czy jeszcze są tu ludzkie kości oraz z jakiego okresu pochodzą. Ekipą składającą się z trzech mężczyzn i jednej kobiety dowodzi pan Edmund Mitrus. Pracują w nieznośnym upale, przy wtórze koparek i sprzętu ciężkiego.
Rozpoczną się właściwie takie prawdziwe prace archeologiczne, czyli założony będzie wykop i systematycznie będziemy ściągali ten nakład ziemi, odsłaniając kolejne warstwy pochówku, bo już widać, że szkielety są ułożone warstwami. Czyli jest przynajmniej są dwie warstwy, a może i trzy.
Ile już szkieletów ludzkich tutaj odnaleziono?
No właśnie, nie wiem, to policjanci mówili, to około siedmiu wybrano stąd.
Natomiast my w tym momencie mamy fragmenty. To jest pewnie to, co pozostało z tego, co oni wybrali.
To był jeden pochówek dziecka. A pod spodem był właśnie pochówek ułożony w ten sposób, poprzecznie do tego.
Cały człowiek mieści się w takim pudełku.
czasami w mniejszym jeszcze.
A przy ciałopalnym pochówku mieści się w takim garnuszku, prawda, w niewielkiej urnie. Trochę dziwne jest, że w środku miasta tyle kości się raptem znajduje. Nie wiadomo skąd się wzięły, gdyby nie robili tej drogi, to w ogóle nikt by nie wiedział, że tu cokolwiek było, a tu już są różne po osiedlu, chodzą takie słuchy, że tu jakiś klasztor był na Szczytowej.
To jest w jednym miejscu było, tak jak pani mówi, porozrzucane trzy warstwy. Bo co innego, jak będzie, proszę panią, w jednym miejscu by było, no to wiadomo, że nie miachy. Tu nikt nie mieszkał, tam wszystko mieszkało.
To był las?
Tak,
mój
dziadek tutaj był gajowym i dlatego ja wiem, że był las. Jeszcze tego toru tutaj nie było. Lublin, Warszawa. Jeszcze nie było.
No niestety.
Nikt nie wie.
Się pani nie dowie, bo nikt nic nie wie. To chyba za długi okres.
Nie, powinno być w archiwum.
Mówię, historycy powinni wiedzieć.
Naturalnie. Jest ono gdzieś.
Jesteśmy robotnikami i tutaj nic nie możemy powiedzieć więcej na ten temat.
No tutaj pani opowiada, że tutaj wojny jakieś rozstrzeliwały księży czy kogoś, bo tutaj się przebierano takiej starszej pani. A o tam jest, o tutaj na dole co są.
Ona tu kupę lat mieszka, bo ponad 80 lat ma tu. Bo dużo na ten temat wie.
Wieczorem, gdy upał jest mniej męczący, idę do starszej pani. Może ona coś wie o tej zbiorowej mogile. O tym, czyje szczątki odkopują archeolodzy. Dom z ogrodem i studnią. Na podwórku, przy stole, siedzi starsza pani w chustce i fartuchu. Pytam ją o szkielety, ale słyszę zupełnie inną odpowiedź.
Żeby mi choć miesiąc, dwa wiedziałam o tym, choćbym ogrodu nie sadziła, tak napracowałam się tu, bo to wszystko rośnie. Przychodzę ze spychaczami, a to w ciągu tygodnia czasu jaskółeczki tam w gniazdzie się dopiero wykluły. No i wszystko będzie walone, wszystko będzie tego już. Spychacz mi tu podszedł i to już na budynki. No i co? Droga jest bardzo potrzebna, ja tak tylko. To trzeba było w inny sposób jakoś.
Nie kosztem ludzi, którzy mieszkają tu od lat.
Od lat. Wywłaszczyli nas za grosze wtedy, za grosze. To był rabunek. A dzisiaj wchodzę, bo to już nie jest mój teren.
Starsza pani nie chce już ze mną rozmawiać. Jest zbyt rozgoryczona. W domu przez cały wieczór myślę o tym, że ziemia, na której zbudowane jest moje osiedle, ale i nowa droga, jaką będę jeździć do pracy, pochodzi w pewnym sensie z rabunku. Następnego dnia rozmowę z archeologami zaczynam od sprawy tej starszej pani. Nie mogę o tym zapomnieć.
Tutaj, gdzie będzie ta droga prowadziła, stoi taki dom. Ten dom zostanie usunięty. Tam mieszka taka babcia.
W tym domu, który jest akurat na środku trasy, na środku ulicy Wyżynnej, mieszka właśnie nie babcia, tylko moja mama. I ja chodziłem tą drogą wielokrotnie. Mi do głowy nigdy nie przychodziło, że pod tą drogą, tą polną drogą wąską, mogą być pochówki, prawda? Jestem, w jakimś sensie jest to dla mnie duże odkrycie, duże. Z tego względu, że jak mówię, tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu chodziłem i do głowy to nie przychodziło. Są pochówki, jak mówiliśmy wcześniej. Dzisiaj jeszcze nie wiem, jak datowane.
Dom, w którym pan mieszkał, zostanie niestety zmieciony z powierzchni.
Uważam to za rzecz normalną. Szkoda mojej mamy, która tu przeżyła o mało co całe życie i która by na pewno chciała jednak odejść z tego miejsca, za światy, ale są to rzeczy nieuniknione. Dwa tygodnie temu jeszcze było widać fundamenty mojej chałupy. W tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, jest już beton, podbudowa pod asfalt.
Czyli dokładnie ta droga przebiega przez pana dom?
Dokładniutko.
poczynając od pierwszego pokoju przez kuchnię, kończąc na drugim pokoju i na drugiej kuchence. Teraz jest po prostu inaczej, bo teraz są te bloki, prawda? Natomiast wtedy to była gęsta zabudowa. Gęste to tam dom za domem stał, tam między innymi był sklep, w którym moja mama pracowała.
A więc szef archeologów jest synem pani Janiny. Śledzę jego pracę nad ekspertyzami miesiąc po miesiącu. To trwa. Jest czerwiec następnego roku. Pani Janina godzi się za wstawiennictwem jej syna na rozmowę ze mną. Odwiedzam ją w nowym mieszkaniu, które dzieli z rodziną córki.
To była wioska. Normalna wioska. Z gęśmi, z krowami, siano było, dopóki zalewu nie było. I sady były, i ogrody były do samych zębożyc.
Kiedy pani mąż umarł?
8 lat temu. Także tam mieszkałam no 60 lat. Mąż był sołtysem. Ludzie przychodzili w różnych sprawach. Tu właśnie bomby były i tu walili te bomby. Ludzie z domu powyciekali. Woda spływała od lasu, to rurą, tu to spływała do rzeki. Kasztan tam teraz rósł naprzeciw tych kości przy torze. To jak gruchnęła ta bomba, to ich tam w tej rurze aż przewracało. To wtedy zginęło kilka osób, kilka, no ale to wszyscy wiedzieli, kto przecież, kto pochowali, był pogrzeb. No a później 15 sierpnia przyszedł mnie mój brat rodzony odwiedzić. Pobył dzień drugi, no i musiał zabierać się do domu.
To już były 3 lata wojny.
Tak, tak, to była okupacja. Już był Majdanek, już były obozy. A dostałam raz w drewnianym takim naczyniu tłuszcz, mydło, nie tłuszcz, białe, podobne do smalcu było. Białe to, z zapachem migdałowym. I tego było dość dużo i ludzie się okupowali. Później za jakiś czas dowiaduje się, że to było prawdopodobnie tłuszcz ludzi. Pamiętam doskonale. Na drugi dzień pogoda ładna, wrzesień, ciepło, tak słońce świeci. Ja w tym sklepie siedzę. Przychodzi do mnie moja mama. I ja oczywiście cieszę się, zadowolona, że mama mnie odwiedza. A ona mówi, nie ciesz się. Mówi, obydwu chłopców już nie ma. Nie do uwierzenia było. W nocy była ta obława. Mieliśmy, wszyscy mieli zresztą kryjówki przed Niemcami, bo brali na roboty do Niemiec. Mama mówi, że do dnia jeden brat starszy był, bo musieli przed bandytami jeszcze dyżurny mieć, na wsi pilnować. Tamten wracał z tej warty, z tej światła, motory, z daleka już na tych światach jechali ci. A ten wiedział, że ma kryjówkę, że miał... I tamten już był spał młodszy w tej kryjówce, pod podłogą, pod pokojem, z podmurówki można było wejść. Ja tam siedziałam nieraz w tej kryjówce. I oni wpadli na podwórko, gdzie ten pan, co tu uciekał. Mieli złapanych już tych, co już aresztowali, kilkunastu już mieli. I pytają tych, co już złapali, żeby szukali. Ci szukali, jak mogli, szukali. Wreszcie któryś z tych złapanych był wtajemniczony po prostu do tej kryjówki, by się spotykali, czy rozmawiali z sobą. Boso wyciągnęli ich oczywiście stamtąd. I z drogą popędzili pod kościół. Zmiana tu tak. I później potem przyszedł rozkaz Majdanek. No było okropnie, nawet okropnie. Nie było już życia, od tamtej pory nie było w ogóle. Była rozpacz, była... Tu jak moja mama chciała się coś o nich dowiedzieć. 3 maja 1943 roku. Poczta Krasieni, tylko to w języku niemieckim. Nadawca Antonina Maj to mama moja.
An die Kommandantur des Konzentrationslagers in Lublin. Bitte um Auskunft über meine beiden Söhne, Józef und Mieczysław Maj.
Sprawa. Proszę o informację o moich obu synach, o Józefie i Mieczysławie Maj. Adresat. Komendantura obozu koncentracyjnego w Lublinie.
Bereits am 16. September 1942 wurden meine beiden einzigen Söhne in unserer Wohnung festgenommen und dann ins dortige Konzentrationslager überführt.
Już 16 września 1942 roku obaj moi synowie zostali aresztowani w naszym mieszkaniu i osadzeni w tutejszym obozie koncentracyjnym.
Da ich seitdem ohne jegliche Nachricht von ihnen bin, bitte ich sie höflichst um möglichst baldige Mitteilung, ob sich die beiden noch im dortigen Lager befinden, beziehungsweise um Angabe ihrer jetzigen Anschrift. Antonina Maj.
Od tamtej pory nie ma od nich żadnych wiadomości, a zatem proszę uprzejmie o możliwe szybkie zakomunikowanie mi, czy jeszcze do tej pory znajdują się oni w tym obozie i o podanie mi ich aktualnego adresu. Podpisana Antonina Maj.
To są dokumenty na temat...
Na temat Majdanka. O, tu zeznanie świadka. O, starszy synu przyszedł do kancelarii parafialnej akt zgonu. A o tym w ogóle numeru ani się dowiecie. Pewnie zmarł, wyrzucili, spalili albo coś.
A czy był ktoś, kto widział ich w obozie koncentracyjnym? Kto wiedział, jak zginęli?
No tu mam, a jak zginęli, to nikt nie wie. I nawet i kiedy nie. Ja strasznie dużo mam tych książek z Majdanka, jakie tam mogłam zdobyć, co mam wszystko. A to tylko córka mi odskoczyła, mam odmienić tę lekturę na inną. Sceny z krematorium w Dachau. Do pieca. To tak samo i na Majdanku było.
A to cały stos ludzkich ciał. No,
tak. A to wtedy, jak 3 listopada palili tych 18 tysięcy Żydów. Muzyka grała, żeby zagłuszać.
Hitlerowcy grali wówczas walce Straussa i marsze niemieckie, by zagłuszyć ludzkie krzyki. A potem wywozili ciała do grobów na obszarze Majdanka i poza nim. Może te szczątki odnalezione obok mojego domu pochodzą z tego okrutnego czasu.
Na Majdanku kopiec był zrobiony ze wszystkich tych pamiątek, łyżek sących, prochu, gdzie kościół i darnio zielono obłożone to było. To taczkami włożyli do tego nowego mauzoleum. I właśnie to, te prochy tam włożyli i to mauzoleum, co się znajduje.
A w tych książkach o Majdanku nie znalazła pani nawet jednego śladu?
Nie, nic, absolutnie nic. Jak został wyzwolony obóz na Majdanku, moi rodzice się wybrali. To mama moja miała takie wrażenie. Niemcy pracowali tam jako sprzątacze, już ci, co zostali. Sprzątali ten plac, zbierali te kości tam jakieś coś. Ale nigdy jej nie przyszło do głowy, żeby jakoś mściwość dla nich, już nad tymi niewolnikami. Nigdy. Nie, nie. Mówi, że nie miała nawet nienawiści do nich. Przeżywała okropnie, bo przecież przeszukiwali tam po barakach chodzili, przeszukiwali. Ale...
śladu nie było?
Nie było. Mama opowiada, że śnili jej się bracia w stodole spotkała. Czego mama płacze? W pasiakach byli. Czego mama płacze? Przecież to wszystko jedno. Umrzeć i tak trzeba. Czy wcześniej, czy później, to bez różnicy. Ty by się dowiedziała.
Uspokoiła się chociaż trochę po tym?
Nie, moja mama była bardzo chora. 40 lat chorowała. To wszystko przeżycie. Jeszcze w szpitalu dodawali jej, że jedni żyją, że oni wrócą, a to nic z tego. Długo właśnie tak chora była. A w swój grób przyniosła ziemię z Majdanka w woreczku. Mama rzuciła sobie i na pomniku zrobiła, wymieniła. Bracia zginęli na Majdanku, Józef, Maj i Mieczysław zginęli na Majdanku, napisane to.
Pani Janina nigdy nie dowiedziała się, gdzie pochowani są jej bracia. Postanowiłam równorzędnie z moimi poszukiwaniami tożsamości osób, których szczątki odnalazły dzieci, dowiedzieć się czegoś więcej o braciach pani Janiny. Przeszukałam księgi parafialne. Byłam w archiwum państwowym. W muzeum na Majdanku dowiedziałam się, że odnaleziono nowe dokumenty na temat śmierci jednego z braci pani Janiny. Po kilku dniach jestem tam z jej synem, Edmundem.
Dzień dobry.
Pani teraz do nas?
Tak, do pana.
Do mnie?
Pan Edmund Mitrus, który jest synem pani, która dała mi dokumenty. Poszukiwaliśmy w tamtym tygodniu. Danych o dwóch panach, o panu Józefie Maju i Mieczysławie
Maju.
Coś tam panu zaraz znajdzie, tak?
Przyjdziemy. Bo to był dla pana wuj, prawda?
Tak.
On jest... Maj Józef. Pisze Krasienin. Tak, to jest data urodzenia. Się. My ustaliliśmy datę śmierci jego na 25 listopada 1942 roku.
A na jakiej podstawie?
Cała lista barwiona jednego dnia. Tu widzi pan, tu jest...
Rozumiem.
Na tym jakby się dokładnie... To jest fotokopia dokumentu, który jest w tej chwili w Moskwie, bo oni...
Zabrali.
Oryginały tych resztek mamy. Meldunki o śmierci kierowane do kamery efektów. Dlatego, że na tych dokumentach wpisywano ludzi, którzy mieli z sobą rzeczy wartościowe. Te ptaszki oznaczają, że miał z sobą założoną kartotekę rzeczy wartościowych. I znaczy, że miał czasem jakieś pieniądze, bolączkę albo coś innego.
Mamo... To na Wyżynnej to nie jest okres stalinowski, to nie jest okres II wojny światowej. No to jednak są pochówki starsze. To jest wiek, początek wieku XVII, czy też jak chcą historycy, studiując materiały pisane, może rok 1629, bo wówczas była wielka epidemia czumy.
Początek XVII wieku. Dżuma. A więc nie są to ofiary Stalina ani Hitlera. Pochowano je prawie 400 lat temu. Teraz mam punkt zaczepienia, konkretny czas, więc wiem, o co pytać w archiwum państwowym. Kim byli ci ludzie? Jak umarli? Nie daje mi to spokoju.
Ponieważ mamy takie trudności z ustaleniem wielu jeszcze miejsc pochówków osób zamordowanych, bądź zaginionych, zabitych w innych okolicznościach podczas ostatniej wojny i w okresie stalinowskim, to cóż dopiero, jeżeli to 350 lat temu, żeby ustalić właśnie.
A właśnie...
Tutaj mamy miejsce, ale ustalenie tożsamości osób jest sprawą bardzo trudną. Prawie niemożliwą, a może całkiem niemożliwą. Tutaj mamy właśnie księgę rachunkową miasta Lublina z pierwszej połowy XVII wieku, która obejmuje okres właśnie kilku epidemii panujących w tym czasie w Lublinie. Zaraz tutaj sprawdzimy moje zapiski. W XVII wieku epidemia w Lublinie występowała około 20 razy, a najgroźniejsze były w latach 1623, 1625, 1629, która przeszła na 1630 rok. Pisarz Urzędu Wójtowskiego zapisał na marginesie ksiąg urzędowych przebieg tej zarazy, że to uczynił. No można się spodziewać, że był to tak olbrzymi wstrząs, że zapisał no, taką rzecz o charakterze kronikarskim, co nie zawsze się zdarzało. Językiem urzędowym wówczas był język łaciński, stąd też tekst jest po łacinie. Pestis anno presenti de saviens hoc schemate seu brevi typo depingitur. Non est animus charactere ut aiunt oratorium miserendam pestis imaginam adumbrare. No i przejdziemy do języka polskiego. Całe miasto lubelskie, owa słynna na całe państwo metropolia Temidy i Sprawiedliwości, zostało przez tak złośliwą chorobę nawiedzone i tak straszną zarazę zatrute, że chyba nigdy jeszcze nie było równie nieszczęśliwe. Mur się rozszerzał, płomień zarazy się powiększał. Widzieliśmy, jak podczas napadu tej choroby biły pulsy, w oczach malowało się przerażenie. Ciągłe nudności skręcały czewia, a na członkach naprzymiewały sine krosty. Wielu wolało umrzeć niż chorować. Przenosili śmierć niektórzy na tak okrutne życie. Wbrew prawom natury dzieci i rodzice uciekali od siebie. Bali się jedni drugich. Wszędzie żałoba, wszędzie śmierć. Tak dalece, że całe miasto zdawało się być nie siedzibą żywych, lecz cmentarzyskiem zmarłych. Dzieci błąkały się po ulicach, wzywały rodziców i rzewnie płacząc prosiły o ratunek. Jeśli kto nie chciał patrzeć na ginące dzieci, ten oddawał im odjęte od ust sobie pożywienie, o ile ono było, a sam nieszczęsny umierał. Wszystko się przedstawiało w takim właśnie niedostatku, w takich kształtach i barwach, a nie jest to obraz zmyślony lub fałszywy, lecz żywy, prawdziwy mur i nędza. Już kończę. Obawiam się bowiem, aby przez odnawianie w pamięci tak strasznych ran nie rozjączyć zła. Resztę celowo i świadomie pomijam, abym jako narrator i świadek był w porządku i abym nierozważny nie był posądzony o przesadę w opowiadaniu. Autorem tego opisu jest ówczesny pisarz wójtowski Wojciech Lewicki.
Potworna śmierć. Straszna epidemia. Słuchając tej relacji mam dziwne uczucie. Ci ludzie, których kości po wiekach wyłoniły się tuż pod moimi oknami, stali mi się bliżsi. Archeolodzy skończyli już opracowywać ekspertyzy dotyczące znalezionych szkieletów. Na strychu jednej z kamienic Starego Miasta, gdzie mogli mieszkać ci nieszczęśnicy z XVII wieku, mieści się pracownia archeologiczna pana Edmunda Mitrusa. Tu też widzę wszystkie zebrane szczątki ludzkie.
O, właśnie. To jest zrzynna, pochówek numer 1. Proszę popatrzeć.
Jest czaszka, jest żuchwa, to jest chyba kompletny. Kobieta 25-30, jak pamiętam.
A reszta kości?
Reszta jest o, w tych pudełkach. Pudełeczka poniżej.
Mam w sumie szczątki kostne 9 plus 7, 16. Na 16 osobników, prawda, jest 7 dzieci. No to jest dowód na to, że to musiała być zaraza, prawda? No dzieci niestety były słabsze fizycznie, stąd ta choroba zabierała ich więcej.
W jakim wieku są te kobiety czy mężczyźni?
No możemy czytać po kolei, więc są dwie kobiety w wieku 25-30 lat, dziecko w wieku 12-14, osobnik dorosły, kobieta, czyli bez bliższego określenia chronologii, mężczyzna około 30 lat, mężczyzna znów dorosły, dziecko 2-4 lata, dziecko 10-12 lat Dziecko 12-14 lat, kobieta 20-30 lat, mężczyzna 40-50, mężczyzna 50-55, mężczyzna dorosły, znów dziecko 12-14 i jeszcze jedno dziecko w tym samym wieku. Także wydaje się, że tajemnica została rozwiązana. Trzeba uszanować szczątki ludzkie wszystkie, prawda? No i należało to z szacunkiem zebrać, określić, no i pochować.
To wszystko, czego dowiedziałam się o ludziach, których szkielety odkopały dzieci z mojego osiedla. Choć pytań wciąż mam wiele. Jak się nazywali? Jakie mieli zainteresowania? Czego pragnęli? Czy ich potomkowie żyją wśród nas? Pozostaną one bez odpowiedzi. To, co możemy zrobić dla tych ludzi, to godnie ich pochować. Data pogrzebu została wyznaczona na styczeń. Wyjątkowo mroźny i wietrzny. W śniegach brniemy do kościoła. Mieszkańcy Lublina, dziennikarze oraz pan Edmund Mitrus. Na trumnie napis: ofiary pomoru 1629. Kwiaty, msza z prawdziwym ceremoniałem i symboliczne miejsce pochówku, cmentarz na Majdanku, obok miejsca, które pamięta zagładę ludzi w XX wieku.
Pamiętaj, człowieczy, prochem jesteś, proch się obrócisz. Oni już w pewnym sensie się w ten proch obrócili, ale dzisiaj mówimy także. Z prochu powstaniesz, w tajemnicy zmartwychwstania.